pamiętajcie, ktoś kiedyś dowcipnie powiedział, z dniem matki jest bardzo prosto. Jest dzień matki, dajesz matce kwiatka. Z dniem ojca nie wiesz, co dać, śrubokręt, wiertarkę. A może właściwie w naszej polskiej kulturze najlepiej byłoby ojcu dać baterię, żeby się doenergetyzował i bardziej zaangażował w życie rodziny. To jest jedna z przekleństw naszej kultury, jest to, że ojcowie w Polsce są dość mocno wycofani. Drodzy, mocno, głęboko się zastanawiałem nad tym, czy dzisiaj nie powiedzieć na temat, nie pochylić się nad przypowieścią o synu marnotrawnym, żeby pokazać ojca, ale zobowiązałem się do tego, że będziemy kontynuowali studium drugiego listu Piotra, więc jak jest Marek Klek, to jest Dzieje Apostolskie, jak jest Rendy, to jest Efezjan, jak jest Zygmunt, to drugi list Piotra. Zapraszam do drugiego rozdziału drugiego listu Piotra. Akurat dzisiaj trafił najbardziej ponury tekst tego drugiego listu Piotra. Prawdopodobnie jestem przekonany, że każdy z nas padł kiedyś ofiarą oszusta. Być może nawet nie jeden raz. Może od tego czasu, kiedy padłeś ofiarą oszusta, już minął jakiś czas, a może to było właśnie wczoraj, nie wiem. Czasem chodzi o coś trywialnego. Utrata kilku drobnych, oszukańczej grze na bazarze. Może jednak oszustwo być katastrofalne wtedy, kiedy dochodzi do utraty emerytury w wyniku oszustwa inwestycyjnego. Albo utrata oszczędności z powodu przekrętu na wnuczka czy na policjanta, o których to przekrętach słyszymy. Możliwe, że oszustwo prawie kosztowało cię utratę zdrowia psychicznego, gdy zostałeś oszukany przez kochającą cię osobę. Ze wszystkich oszustw jednak, których możemy paść ofiarą na tym świecie, najbardziej szkodliwe jest zwiedzenie oszustów religijnych. To jest największy problem. Tego rodzaju oszuści posługują się fałszem, imitacją prawdy po to, by oszukać niczego niepodejrzewanych, powiemy, Bogu ducha winnych ludzi dla własnej satysfakcji, dla własnej korzyści. To jest tak jak szatan, który ginie, wie, że będzie potępiony na całą wieczność, za wszelką cenę chce wciągnąć jeszcze innych, żeby dzielili z nim jego los. Każdego dnia handlarze kłamstwem spotykają się w naszych cywilizacjach zachodnich z poparciem i promocją w telewizji, w różnych wydawnictwach i agencjach prasowych. Spotykają się z poparciem na srebrnym ekranie i niestety zbyt często spotykają się z poparciem za kazalnicami. To jest przerażające. Gdybym w tej chwili miał podrobione 20 zł, wyciągnął je i bym ci je dał, nie miałbyś pojęcia, że to podróbka. Dobra podróbka wygląda identycznie tak, jak prawdziwy banknot i dlatego właśnie nazywa się fałszywką. Wygląda jak coś prawdziwego, ale w rzeczywistości nie ma wartości. Jest puste. Fałszywe nauczanie jest dokładnie takie samo. Wygląda na prawdziwe, wydaje się słuszne, sprawia wrażenie, że jest solidne, ale w rzeczywistości jest puste, bezwartościowe i destrukcyjne. Jeden z ojców Kościoła, Ireneusz, który żył w drugim wieku, w drugiej połowie drugiego wieku, był biskupem Lyonu, uczniem samego Polikarpa, spotykał się z herezjami całe swoje życie. Musiał zwalczać te herezje. Kościół przechodził przez wstrząsy początków, przez bardzo trudne początki. W 80-tych latach drugiego wieku napisał swoje dzieło, z którego jest bardzo znany, zatytułowane Przeciwko herezjom. I tam między innymi w tej książce Przeciwko herezjom przeczytamy takie zdanie. Posłuchajcie. Błąd rzeczywiście nigdy nie pojawia się w swojej nagiej deformacji, aby tak odsłoniętego od razu nie wykryć. Jest sprytnie ubrany w atrakcyjną szatę, tak aby przez swoją zewnętrzną formę sprawiać wrażenie prawdziwszego niż sama prawda. Myślę, że zgodzisz się z tym, że Ireneusz miał rację. Kiedy natkniesz się na fałszywe nauczanie, na przykład New Age albo innego rodzaju herezję, kiedy zetniesz się z nauką innych sekt, które nadaremnie albo nadmiernie, przepraszam, akcentują drugorzędne doktryny i robią z tego podstawę swojej wiary, albo kiedy natkniesz się na inne fałszywe religie, ładnie brzmiące słowa, kiedy natkniesz się na ciepłych, serdecznych liderów, którzy ogarniają cię swoją miłością, to będąc w ich otoczeniu albo w otoczeniu tych wszystkich fałszywych idei, na początku nie zdasz sobie sprawy, że jesteś zanurzony po uszy w herezję. To nauczanie będzie bardzo pociągające, bardzo atrakcyjne. Nawet sprawi, że poczujesz się bardzo dobrze. Ja rozmawiałem z bardzo bliską mi osobą, która zdecydowała się odejść od Chrystusa na rzecz Tora i Odyna i mówię, dlaczego? No bo teraz czujemy się tak dobrze. Ja mówię, a prawda? Nic się nie obchodzi, prawda? Pamiętaj wtedy, że nauka tych fałszywych idei jest ubrana, sprytnie ubrana w atrakcyjne szaty. Przed tym właśnie przestrzega nas Piotr w drugim rozdziale swojego drugiego listu. Przeczytam pierwsze trzy wersety. Jeśli masz przed sobą tekst, proszę otwórz, śledźmy razem. Czytam ten tekst w tłumaczeniu Paulistów. Jak kiedyś znaleźli się wśród ludu fałszywi prorocy, tak i wśród was pojawią się kłamliwi nauczyciele, którzy wprowadzą zgubne rozłamy. Wyprą się swego władcy, który ich odkupił, i szybko ściągną na siebie zagładę. Wielu pójdzie za ich rozpustą i drogę prawdy narazi na zniewagi. Będą was mamić wymyślnymi słowami, tam jest plastos, takimi pięknymi słówkami, i wykorzystają dla zaspokojenia swej zachłanności. Wyrok na nich dawno już zapadł i czeka ich zguba. Drodzy, pod koniec pierwszego rozdziału Piotr wskazał na Pismo Święte. To pierwsi czytelnicy nie mieli pojęcia o podziale na rozdziały i wersety Pisma Świętego. Czytali cały list Piotra. To my dzisiaj mamy to albo szczęście, albo nieszczęście podziału na te sekcje i czasami one przeszkadzają. W tym momencie podział między końcem pierwszego rozdziału i początkiem drugiego rozdziału jest bardzo, bardzo nietrafny, dlatego że pierwszy werset drugiego rozdziału jest kontynuacją tego, co czytamy na końcu pierwszego rozdziału. Co tam czytamy? Piotr pisze, proroctwo bowiem nigdy nie powstało z ludzkiej woli, ale w imieniu Boga głosili je ludzie kierowani przez Ducha Świętego. I teraz od tego odbijając się mówi, ale znajdą się między wami fałszywi nauczyciele. Fałszywi prorocy wdarli się w szeregi prawdziwych proroków Boga, Izraelu, sprzedając swoją tanią prawdę, swoje podróbki, wprowadzając niesamowity zamęt w Izraelu. Piotr mówi, że w ten sam sposób w jego czasach fałszywi nauczyciele wśliznęli się do zborów i sieją zamęt. Tak samo jak Bóg posłał apostołów i proroków w imieniu Jezusa Chrystusa, którzy mocą Ducha Świętego głosili prawdę, tak samo szatan wysyła swoich fałszywych apostołów i proroków. Tak jest do dzisiaj. I zawsze musimy być uważni. O tym jest drugi rozdział, o tym jest cały drugi list Piotra. Wyrażenie jak kiedyś fałszywi prorocy w pierwszym wersecie sugeruje czarno-biały kontrast między słowami prawdziwych proroków i fałszywych proroków. Teraz Piotr przedstawia co najmniej cztery szczególne, specyficzne cechy fałszywych nauczycieli. Popatrzmy, pierwsza część pierwszego wersetu. Podstępnie głoszą herezję. Druga część tego samego pierwszego wersetu, czytamy tam, że otwarcie zaprzeczają prawdzie, bezczelnie. Natomiast w drugim wersecie czytamy, że fałszywi nauczyciele bezwstydnie promują zmysłowość. Pamiętam, jak pierwszy raz widziałem Paradę Równości w Nowym Jorku na początku XXI wieku, byłem wstrząśnięty. Na całe nieszczęście, że jako jeden z pierwszych na tej paradzie szedł mój lekarz, mój okulista. Nie wiedziałem o tym w ogóle. Myślałem sobie, mam kontynuować to leczenie, czy nie. Bezwstydnie promują zmysłowość. W trzecim wersecie czytamy, są chciwi i tego nie ukrywają. Nabierają tych wszystkich, którzy okłamują po to, żeby czerpać zyski. I znowu, nie mam nic przeciwko amerykańskiemu chrześcijaństwu. Nie gniewajcie się, kochani, ale to było takie szokujące dla mnie, kiedy widziałem jednego z telewizyjnych ewangelistów, który mówi, słuchajcie, ja mam tyle listów od was, teraz kładę się na te listy i modlę się i ten atrament przechodzi do mojej krwi. Jeżeli nie będziecie mi płacić, to ja zachoruję i umrę. Są chciwi i nie ukrywają tego. Piotr napisał ten list, aby przypomnieć wierzącym o zdrowym nauczaniu. Ja myślę, że nasi fałszywi nauczyciele w naszej kulturze tu w Europie nie mają takiego dostępu do środków przekazu, ale są równie niebezpieczni, równie fałszywi, równie obłudni. Piotr mówi, uważajcie. Piotr chce również zachęcić nas do pilności w wierze i wzmocnić biblijne podstawy wiary i praktyki życia chrześcijańskiego. W jego czasach, tak jak obecnie, fałszywi nauczyciele stwarzali wyraźne niebezpieczeństwo, które groziło dewastacją ortodoksji. Kościół stanął na rozdrożu i dlatego między innymi w IV wieku zdecydowano się na stworzenie wyznania wiary, żeby wiedzieć, w co wierzymy, w oparciu o Pismo Święte. Dlatego, że tak bardzo rozchwiany był Kościół w basenie Morza Śródziemnego z powodu tych fałszywych nauczycieli. To samo mroczne zagrożenie zagraża nam dzisiaj, kochani. Strzeż się. Wraz z pojawieniem się radia, telewizji i internetu, cieknące stróżki podstępu w I wieku stały się tsunami herezji w XXI wieku. Jak możemy uniknąć porwania przez to tsunami szatańskiego oszustwa? Piotr daje nam kilka ciekawych podpowiedzi. Odniosę się do trzech wskazówek, które mogą nas przed tym uchronić. Zatrzymaj się, popatrz i posłuchaj. Zatrzymaj się. Pomyśl, zanim zanurzysz się w naukach fałszerzy albo zaczniesz flirtować z błędem. Zatrzymaj się, ażeby na pozór nieszkodliwe nauki rozeznać. Daj sobie czas. Uważaj, możesz znaleźć się w głębokiej otchłani oszustwa. Dlatego skup się na tym. Uważnie porównaj poglądy, które słyszysz, z jasnym nauczaniem Pisma Świętego i centralnymi doktrynami wiary. Ważne pytanie, które tutaj mam. Wiesz, jak samodzielnie studiować Biblię, jak samodzielnie czerpać pokarm duchowy? Nie bój się uciekać, jeśli uznasz, że masz do czynienia z kłamstwem. Po drugie, popatrz. Przypatrz się uważnie. Obserwuj życie głównych rzeczników danej służby lub ruchu. Czy modelują chrystusowe wartości i cnoty? Czy wskazują na Chrystusa, czy na siebie? Czy widzisz odpowiedzialność i integralność ich życia? Czy oni wykazują się prawdziwą pokorą, o której mówi Słowo Boże, autentycznością, miłością? Czy podporządkowują się autorytetowi Słowa Bożego? A jak wyglądają ich naśladowcy? Nigdy nie da się zwieść czyjejś pozornej szczerości, inteligencji czy charyzmie. Pismo Święte niech będzie podstawą twojego osądu. I po trzecie, posłuchaj. Zwróć szczególną uwagę na słowa, których używa ten nauczyciel, który chce być uznanym za prawdziwego. Słuchaj nie tylko tego, co mówią ci nauczyciele, ale tego, jak to mówią i co mają na myśli. Jeden z bardzo cenionych biblistów amerykańskich, Warren Wiersbe, bardzo celnie powiedział takie zdanie, że ci fałszywi nauczyciele posługują się tym samym słownictwem, ale mają inny słownik. Mówią słowo i myślą zupełnie co innego w porównaniu do tego, czy mówi Słowo Boże. Uważaj, słuchaj się w to. Zwróć również uwagę na to, czego ci nauczyciele nie mówią. Nie wpadnij w pułapkę, aby uznać, że coś jest prawdziwe, ponieważ to sprawia, że czujesz się fajnie. To ci przynosi wiele satysfakcji. Często prawda będzie jak policzek w twarz, jak uderzenie pięścią w brzuch. Prawda prawie zawsze przynosi bolesne przekonanie o grzechu i poczucie konieczności zmiany. Ale kłamstwa często zapewniają fałszywe bezpieczeństwo czy poczucie fałszywego bezpieczeństwa, wolności od grzechu, emocjonalne podniecenie. A więc słuchaj uważnie, myśl krytycznie, radzi Piotr. Idźmy dalej. Piotr pisze, jaki jest Bóg, od 4 wersetu dalej, nasz Ojciec i co z tego wynika? Nawet upadłych aniołów Bóg nie oszczędził, lecz strącił więzy mrocznej otchłani, aby tam czekali na sąd. Nie oszczędził też pradawnego świata. Widzicie, jak Piotr się posuwa od kosmologicznego argumentu do katastroficznego argumentu globalnego i potem do lokalnego argumentu. Nie oszczędził też pradawnego świata, ale zesłał potop na bezbożnych, a tylko 8 osób zachował wraz z Noem, który nawoływał do sprawiedliwości. Również miasta Sodomę i Gomorę spalił doszczętnie i skazał na zagładę, dając przestrogę pobożnym. Uratował natomiast sprawiedliwego Lota, który cierpiał z powodu rozwiązłego życia niegodziwców. Ty też masz takie uczucie, kiedy widzisz obrzydliwą promocję niemoralności dzisiaj? Mieszkając wśród nich, mowa o Locie, musiał ten sprawiedliwy słuchać i patrzeć codziennie na nieprawości. Ubolewał nad tym z całej duszy. Tak samo, pisze Piotr, Pan potrafi ocalić pobożnych w chwili próby. Niesprawiedliwych jednak zachowuje na dzień sądu i kary. Przede wszystkim zaś tych, którzy ulegają nieczystym rządzom ciała i gardzą boską władzą. Zuchwalcy i pewni siebie nie boją się nawet znieważać istoty niebieskie, a przecież aniołowie, którzy ich przewyższają potęgą i mocą, nie domagają się dla nich potępiającego wyroku od Pana. Żałuję bardzo, że nie mamy 2 godzin, dlatego że ten tekst jest tak strasznie naładowany, tak strasznie kompaktowy. Pozwólcie na ogólne wnioski. Pytanie, czytając ten tekst, rodzi się w głowie, czy Bóg jest przerażającym sędzią, czy tak jak na początku nabożeństwa mówiliśmy, czy to dobry i łaskawy Ojciec? Jaki jest Bóg? Czy on jest źródłem gniewu i zniszczenia, czy źródłem wiecznego błogosławieństwa? Odpowiedź zależy nie od tego, jaki jest Bóg. Odpowiedź zależy od tego, kim ty jesteś, jaki jest twój stosunek do Niego. Bóg się nie zmienia. Ponieważ jest święty, zawsze sprzeciwia się niegodziwości. ponieważ jest sprawiedliwy, będzie sprawiedliwie sądził grzeszników. I dał tego dowód w historii. Bóg jest również miłosierny i łaskawy, przebaczając i błogosławiąc tym, którzy uwierzyli w Chrystusa, którzy zawierzyli Mu swoje życie, którego śmierć i zmartwychwstanie, dzięki śmierci i zmartwychwstaniu, którzy otrzymują przebaczenie za swoje grzechy. Bóg sprawiedliwie potępił grzech i sprawiedliwie przebacza go na podstawie śmierci Chrystusa na krzyżu. Nie jest niesprawiedliwy. Grzech został potępiony w Chrystusie. To prowadzi mnie do dwóch ważnych faktów do zapamiętania. Po pierwsze, Boże współczucie zaowocuje uratowaniem wszystkich wierzących. Ponieważ jest sprawiedliwy i wierny, nigdy nie zapomni nawet jedno ze swoich dzieci. Zna każdego z nas po imieniu. Ponieważ jest sprawiedliwy i wierny. Ta obietnica odnosi się do wszystkich dzieci, tych upartych i tych uległych, słabych i silnych, dojrzałych i tych dorastających. Jeśli jesteś Jego dzieckiem, jesteś bezpieczny, jesteś pod skrzydłami Jego mocy i przebaczającej krwi, oczyszczającej krwi. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jeśli pokładasz wiarę tylko w Chrystusie, wiedz, że On na pewno zbawi cię od twoich grzechów przeszłych, obecnych i przyszłych. Okrywa cię Boża łaska. To nie twój charakter, nie twoje dokonania, nie to, że taki fajny jesteś i wierzący dokonają tego ratunku. To nie twoja pobożność, to Boża obietnica. Uratuje cię On od nadchodzącego gniewu. I wiedz, że nie zostaniesz pominięty. On nie zmieci cię przypadkowo razem z innymi, tak jak to było w Sodomie i Gomorze. I tak jak Bóg dał tego dowód wiele razy na przestrzeni całego Pisma Świętego. Każdego z nas dokładnie zna i uratuje. Po drugie, sąd Boży spadnie na wszystkich niewierzących. Tak jak Bóg jest wierny w swoim współczuciu dla wierzących, tak, których nazwał sprawiedliwymi albo usprawiedliwionymi dzięki sprawiedliwości Chrystusa, tak dzięki łasce będzie bezwzględny w swoim sądzie dla niewierzących. Dla tych, których wina pozostaje na nich, ponieważ odrzucili Go i Jego dar życia wiecznego. Czasem zaplątali się w różnego rodzaju bzdury, łącznie z uczynkowością. To nam najbardziej grozi legalizm i uczynkowość. Ci, którzy kręcą nosem na łaskawą Bożą ofertę przebaczenia, nie unikną straszliwych konsekwencji. Ci, którzy odwrócą się plecami do śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, będą musieli znieść gniew Boży bez dyskusji. Jak powinniśmy zareagować na te dwie prawdy? Jeśli jesteś chrześcijaninem, jeśli jesteś dzieckiem Bożym, powinieneś odpowiedzieć zarówno uwielbieniem, jak i modlitwą. Chwal Boga za Jego wielkie miłosierdzie dla ciebie i dla nas, którzy zawierzyli swoje życie Chrystusowi. Ponieważ wszyscy zasługujemy na tę samą sprawiedliwą karę, bo nie ma sprawiedliwego ani jednego. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. To jednak Bóg złożył mój i twój grzech na Chrystusa na krzyżu i tam potępił mój i twój grzech. I tam wszystko się zmieniło. Jeżeli zawierzyłeś swoje życie Jemu, jesteś pod zasłoną Jego krwi. Bóg przypisał mnie i tobie swoją sprawiedliwość. I mimo naszego stanu, jesteśmy w nowej pozycji, mimo naszego stanu Bóg patrzy przez krew Chrystusa i widzi, że jesteś sprawiedliwy. Czy to nie cud? Czy to nie miłość Boża? Czy to nie Jego łaska? Jego łaska nie ma nic wspólnego z twoim wnikliwym wglądem, osobistą świętością lub jakąkolwiek zasługą, chociaż niektórzy bardzo chcieliby na to liczyć, bardzo chcieliby sobie poprawić swoje ego. Ja będę robił to, nie będę robił tamtego. Będę taki, a taki nie będę. To jest jedna z herezji współczesnego chrześcijaństwa. To, co mamy, mamy tylko i wyłącznie dzięki Jego łasce. Dzięki łasce Bożej zostaliśmy odkupieni i możemy wytrwać w pokornym zaufaniu Bogu. Po drugie, nie tylko mamy uwielbiać Boga, ale Piotr nas zachęca, abyśmy też modlili się. Módl się za tych, którzy nie znają Chrystusa. To jest przerażające widzieć ludzi, którzy nie znają Chrystusa. I nie wiem, czy ty też tak masz, ale za każdym razem ja nie mogę się powstrzymać przed strachem i chęcią dzielenia się z Ewangelią z tymi ludźmi. Piotr żywo opisał przeznaczenie tych, którzy są bez Chrystusa. Módl się za przyjaciół, bliskich, współpracowników, za ludzi, których znasz, a którzy idą prostą drogą na potępienie. To jest straszne. Proś Boga, aby interweniował w ich życiu, aby doprowadził do okoliczności niezbędnych do złagodzenia zatwardziałości ich serc, aby zmienił ich od wewnątrz. My nikogo nie możemy nawrócić. My możemy jedynie dać świadectwo prawdzie. To Duch Święty działa w ich życiu. Módl się o to, ażeby ich zmieniał. Proś Boga, aby mógł przebić się mocą swojego ducha przez kajdany grzechu, które ich wiążą, aby świecił światłem nadziei w ciemności oszustwa. A następnie pomyśl o tym, w jaki sposób ty sam możesz zaangażować się jako odpowiedź na swoją modlitwę. Wiesz co? Taka jest zasada. Jeżeli się o coś modlisz, to prędzej czy później Bóg cię zaangażuje w to, ażeby realizować swoją łaskę. Będziesz agentem Jego łaski. Co z tego wynika? W tym momencie w drugim liście Piotra dochodzimy do dna głębokiej, ciemnej otchłani. To jest ponury rozdział. Zdecydowałem się nie analizować werset po wersecie, bo raz, że jest bardzo bogaty, zeszłoby nam kilka spotkań, ale dwa, to jest ponury rozdział. Tego mam już dość. Wystarczy oglądać wiadomości. Piotr szczegółowo zbadał problem doktrynalnego kompromisu, odpowiadając na krytyczne pytanie, czego można oczekiwać od fałszywych nauczycieli. Wyraźnie nas ostrzega, że oni nadchodzą. Od tego nie ma odwołania. Musimy po prostu tylko być na to wyczuleni i musimy być uważni, żeby nie dać się nabrać. Wersety 1-3. Przypomniał nam również, że ci fałszywi nauczyciele sami na siebie wydadzą wyrok. Popatrzmy do tego rozdziału, ostatnie dwa wersety, 21 i 22. Lepiej by im było w ogóle nie znać drogi uczciwego życia tym nauczycielom fałszywym, niż najpierw poznać, a potem odrzucić powierzone im święte przykazanie. Przytrafiło im się to, co słusznie mówi przysłowie. Pies wraca do tego, co zwymiotował, a świnia umyta do kałuży błota. Jednak w środku tego ponurego rozdziału złożył obietnicę, że sprawiedliwych Bóg wybawi od gniewu. I tego chcemy się uchwycić. Na tym fundamencie mocno chcemy stanąć. Atakując fałszywych nauczycieli, Piotr wzywa do pilności, do podjęcia wysiłku, aby nie dać się nabrać na ich zwodnicze doktryny i uwodzicielski styl życia. Następnie wzywa swoich czytelników, aby oczekiwać na nadzieję wybawienia, na powrót Chrystusa. Chciałem posłużyć się tutaj cytatem z Chucka w jednym z wykładów, zacytował takie perskie przysłowie. Posłuchajcie. Ten, kto nie wie i nie ma pojęcia, że nie wie, jest głupcem. Unikaj go. Ten, kto nie wie, ale wie, że nie wie, jest dzieckiem. Ucz je. Ten, kto wie i nie wie, że wie, śpi, obudź go. Ten, kto wie i wie, że wie, jest mądry, idź za nim. Tu mamy cztery kategorie ludzi i te kategorie ludzi można znaleźć w każdej grupie wierzących ludzi. Każdej bez wyjątku. Oczywiście nikt nie nosi plakietki z napisem głupiec, dziecko, śpiący czy mądry. Oczywiście, że nie. Nigdy nikt do ciebie nie podejdzie i ściskając ci rękę nie powie: cześć, jestem Kaziu, jestem głupcem. Ostatnią rzeczą, której Kaziu będzie chciał, to uświadomienie sobie, że nie ma pojęcia o tym, że nie wie. Wobec tego skąd się dowiedzieć? Kogo unikać? Kogo nauczać? Kogo obudzić? I za kim pójść? Odpowiedź brzmi: musisz wykazać się roztropnością, zdrowym rozsądkiem opartym na Słowie Bożym. Właśnie o tym jest drugi rozdział drugiego listu Piotra. Roztropność to umiejętność i zarazem trafność rozczytywania realiów oraz zdolność do wykrywania i rozpoznawania prawdy. To umiejętność patrzenia głębiej, pod powierzchnię, odczytywania między wierszami. Jest to umiejętność wyczucia, że coś jest nie tak, coś tu nie gra. Ktoś ma tutaj jakieś drugie dno. Autor listu do Hebrajczyków o tym pisze w 5 rozdziale w taki sposób. Posłuchajcie. Pokarm stały jest dla dojrzałych, którzy dzięki doświadczeniu mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania między dobrem i złem. Chodzi o dojrzałych duchowo. Roztropność jest oznaką dojrzałości duchowej. Pomaga wytworzyć właściwe normy odniesienia, jasną linię podziału na dobro i zło, mówi autor listu do Hebrajczyków. Pełni rolę sędziego w życiu i zapala czerwone światło, gdy mamy do czynienia z fałszem. Jest tak precyzyjna, jak oko patologa, który patrzy przez mikroskop. Roztropność nienawidzi podróbek. Nienawidzi flirtowania z fałszem czy tańca z oszustami. Nienawidzi całowania fałszerzy na dobranoc. Raczej woli wieczorny relaks z dobrą księgą, Słowem Bożym, zamiast łatwowiernego zdania się na fałsz. Taka krótka uwaga, wybaczcie za dygresję. Wydaje mi się, że nasze środowiska słabo zdały egzamin w okresie pandemii. Ilu ludzi wierzących dało się nabrać na kłamstwo związane, a to COVID-u nie ma, a to szczepionki to jest straszne doświadczenie. Roztropność czerpie garściami ze Słowa Bożego. Uczy się, jak odróżnić głupców od dzieci i śpiocha od mądrego. Lepiej jest posłuchać rady apostoła Jana. Pamiętasz, ten, który był znany jako apostoł miłości, w swoim pierwszym liście, w 4 rozdziale napisał: drodzy, przestańcie wierzyć każdemu duchowi. Raczej badajcie duchy, czy pochodzą od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. A więc, podsumowując, nie wierz we wszystko, co wierzysz. Nie bądź taki łatwowierny, bądź wybiórczy, myśl. Brak rozeznania przyczynia się do powstania herezji łatwiej niż ci się wydaje, a co za tym idzie do podziałów, do niechęci, do nienawiści, których byliśmy świadkiem w ubiegłych latach. Jednak z taktyk przetrwania w obliczu niebezpieczeństw, jakie nam grożą ze strony płonących strzał. Pamiętacie list do Efezjan, apostoł Paweł mówi, mamy się uzbroić w zbroję, żeby się przeciwstawić płonącym strzałom wroga. Jednak właśnie ze strony tego wroga, który ma na celu upewnienie się, jeżeli leci strzała, upewnij się, że masz mocno zapięty pas prawdy, że cała zbroja trzyma się mocno, nie ma szczeliny. Chrześcijanin bez roztropności jest jak okręt podwodny, ktoś pięknie napisał, który płynie z maksymalną prędkością bez radaru lub peryskopu. Albo można takiego porównać do załogi Airbusa 380, który próbuje lądować w gęstej mgle bez pomocy instrumentów i radaru. Dużo hałasu, dużo mocy, najlepsze intencje, ale do czasu, niestety. Nie mam innego perskiego przysłowia, żeby opisać wynik, ale kto tego potrzebuje? To się zdarza dzień w dzień, dzień w dzień. Z katastrofalną regularnością ludzie dają się nabrać na fałszywki. Drugi list Piotra przypomina nam w sposób bardzo żywy i obrazowy, że fałszywi nauczyciele są aktywni i bezustannie wychodzą na polowanie. Nam być może nie grozi herezja, ale wiecie, co nam grozi? Brak zgody, brak przebaczenia, brak okazywania sobie szacunku, wychodzenie sobie naprzeciw, nawet jeżeli się nie za dobrze rozumiemy. W momencie, gdy znajdą fałszywi nauczyciele albo fałszywe idee, szczelinę w zbroi niczego nie podejrzewającego chrześcijanina, natychmiast wpychają szpilkę swojej herezji, rozłamów i niezgody, spiskowej teorii dziejów lub innej fałszywki. Aby zachować roztropność, trwaj w modlitwie, bądź często na kolanach. Jakub w swoim liście w pierwszym rozdziale mówi, że Bóg obiecuje mądrość tym, którzy Go o to proszą. Bez wahania. Trzymaj się też Słowa Bożego. Jeden z cudownych psalmów, być może najmniej znany, bo najdłuższy, 119 psalm, w wersetach 98-100, uczy tak. Posłuchajcie. Twoje przykazanie czyni mnie mądrzejszym od wrogów, ponieważ jest przy mnie wiecznie. Jestem roztropniejszy od wszystkich mych nauczycieli, gdyż rozmyślam o Twych postanowieniach. Jestem rozsądniejszy od starszych, bo strzegę Twoich poleceń, mówi psalmista. Słowo Boże oferuje wgląd ponadnaturalny. Podążaj za mądrym. Trzymaj się blisko doświadczonych wierzących, którzy pokazują siłę mądrości, a nade wszystko stań mocno na fundamencie Słowa Bożego. Amen.